Dobry wieczór, Anna Rembas. W sierpniu wracam do wspomnień związanych z Powstaniem Warszawskim. Przez 63 dni młodzi chłopcy i dziewczęta walczyli w Warszawie o życie, o wolność, o Polskę. Wśród nich była Alicja Faron-Przybylska, dziś prawie 90-letnia sopocianka.
Byłam małą, chudą dziewczynką z wielkim zapałem i miłością do Polski. No, Jezus Maria śmiertelny wzywa nas do boju. To coś w tym rodzaju. Powstanie mnie zastało na Żoliborzu w Warszawie. Przed powstaniem jakiś miesiąc wróciłyśmy do Warszawy. I wtedy ja się zorientowałam, że moi koledzy coś ukrywają, coś o czymś mówią, czego ja nie wiem. No bo ja byłam na wsi, tam nie było partyzantki akurat, tam gdzie ja byłam. I w końcu zorientowałam się, powiedzieli mi zresztą, że się szykuje powstanie, że się nie damy, że wojska radzieckie są po drugiej stronie Wisły, na prawym brzegu, a to oznacza, że powstanie skończy się po 3-4 dniach. Euforia była ogromna. I ja od razu z moją siostrą, 2 lata młodszą, i z naszą przyjaciółką Stefką Rudą Marchewką zgłosiłyśmy się do punktu sanitarnego i tam nas przyjęli. Z tym, że moja siostra, ta 12-latka była, pomagała nam po prostu, a my ze Stefką Marchewką robiłyśmy różne rzeczy tam. Musiałyśmy, bo były wydzielone takie większe piwnice na punkty sanitarne. Przy tych punktach sanitarnych, były łóżka. Była siostra Mila, która wszystkim zawiadowała. Był doktor, który był studentem medycyny, ale miał pseudonim Tampon, doktor Tampon, a też był kierownikiem tego punktu sanitarnego. On zresztą wystawił mi zaświadczenie po wojnie jako już profesor Akademii Medycznej w Warszawie. Poznał mnie, bo ja do niego poszłam. No i na tej podstawie mnie przyjęto tutaj do Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Powstanie to była ogromna radość. Ludzie się ściskali, całowali, obiecywali sobie, czekali na to, co będzie jutro. Jutro będzie lepiej. Przecież mamy ich za Wisłą, oni nam pomogą. Nie pomogli. Mnie było strasznie przykro. Ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Ale też nie do końca zdawałam sobie sprawę, dlaczego. To pięknie brzmi, brałam udział w powstaniu, pomagałam. Mój wnuk spytał, babciu, a ilu ty Niemców zastrzeliłaś? A ja powiedziałam, że ja nie mogłam strzelać, bo byłam za mała, ale nie chciałam mu mówić, że ja nocniki wynosiłam. Bo to trzeba było robić. Ktoś to musiał robić. Wojna to jest nie tylko ta strzelanina, chłopcy, bagnet na broń. Wojna to jest wynoszenie śmierdzących nocników też. Chłopcy leżeli, jeden bez nogi, drugi ranny. Musieli się wysiusiać. My byłyśmy tak zwanymi sanitariuszkami i łączniczkami też, bo ja chodziłam, zaprzyjaźniłam się z Aleksandrem Siborem Rylskim, bo on tam w łączności pracował, miał 17 lat, był taki piękny, miał takie kolorki. Moja mama mówiła o nim mały rycerz. I jego brat, starszy, tak mi się zdaje, że to jest on, Zbigniew Ściborylski. I mnie się wydaje, że to jest ten, którego poznałam przez Polka. Był starszy od niego i to samo nazwisko. I on mi podał adres swego domu w Warszawie i mówi, słuchaj, gdyby się ze mną coś stało, to jest Żurawia 1, mieszkania 3. Ja to pamiętam i będę pamiętała do końca życia. On już nie żyje, on się zapił. Napisał te swoje książki, napisał jedną, którą mam, pod tytułem Pierścionek z końskiego włosia. I on ten pierścionek dostał ode mnie, a ja dostałam od takiego ojca kolegi, który uciekł z obozu i tam się zajmowali różnymi rzeczami, i on mi dał taki pierścioneczek z końskiego włosa. A ja, ponieważ się zakochałam natychmiast w Rylskim, to mu dałam ten pierścionek. I jak on napisał tę książkę, to ja natychmiast ją kupiłam, ale tam ani słowa nie było na ten temat. Ani o mnie, ani o pierścionku. Tym niemniej spotykaliśmy się po wojnie z jego drugą żoną pierwszej. Nie znaliśmy. Bywali tu na ogórkach kiszonych, jakieś popijawki małe były, tańczyliśmy.
Ale miłość w powstaniu pani przeżyła.
Przeżyłam, tak. Ja nawet nie wiem, czy ja wiedziałam, że to jest miłość. Ale chyba tak, dlatego że poszliśmy kiedyś do klasztoru Zmartwychwstanek i on miał taki bęben z kablem. Musieliśmy iść okopem dosyć dużym, długim, żeby on tam ten kabel gdzieś zainstalował. I jak wracaliśmy, aż nad naszą głową strzały były. Jak wracaliśmy, to on mnie pocałował w policzek. I po tym ja już nic nie wiem, czy było bombardowanie, czy strzały, czy ja umarłam, czy przeżyłam. Nieprzytomna wróciłam zupełnie. Powstanie przypadło mi na wiek wrażliwości. 14-letnie dziewczyny są bardzo wrażliwe. Co do dzisiaj się odbija na mnie. Najgorszy był głód. Głód był taki, że się robiło ciemno w oczach. Myśmy tym żołnierzom w punktach sanitarnych przynosiły kaszę taką, tam gotowały panie, matki. I ja pamiętam, że jak niosłam tą kaszę w takim garnuszku, ten zapach bił w nozdrza, to mnie się robiło słabo. Bałam się, że się przewrócę, ale nie umoczyłam nawet palca w tym, a miałam ochotę. Ja właśnie się zastanawiam, jak myśmy przeżyli, bo nie było nas. Ratowały trochę działki, które za tą naszą kolonią były działki. Myśmy też tam mieli działkę, która podczas okupacji nam, no, bo były i kartofle, i pomidory, i jakieś pietruszki. Ale dojście na te działki było bardzo niebezpieczne. Bardzo wiele osób zginęło. Dlatego, że to było pole. Nie wiem, czy pani zna Warszawę, Żoliborz, więc Żoliborz, myśmy byli gdzieś w obrębie placu Wilsona, na ulicy Suzina i Sierpeckiej, tam gdzie ten teatr jest. A potem to już były pola i te Instytut Gazowy chyba, czy chemiczny. Między tym były pola, które ludzie zaanektowali, no jak była wojna, trzeba było coś jeść. I tam chodziliśmy na te działki, ale tak jak mówiłam, wiele osób zginęło. Zginął mój kolega Tadzio, zginął Garbaty, taki piękny chłopiec. Wyszedł, był taki ładny, taki gładki, jak ja wróciłam, to on był taki ładny, taki gładki, tylko miał taką dziurkę w skroni i już nie żył. To było straszne. Były momenty takie, których nie zapomnę nigdy. Rodzina, dwóch synów, starsi rodzice. Jeden syn był chory na gruźlicę. Jak nas ewakuowali, to nikt nie mógł go ani wynieść, ani wywieźć. On został. Ja tego do końca życia nie zapomnę. Ja ciągle o tym myślałam. Boże, co ten człowiek robi? Kto się nim, może się w końcu ktoś nim zajął, bo byli ludzie, którzy zostawali. Ale były takie momenty, których się nie zapomni nigdy. I to potem chyba wpływa na nasze losy.
Mogliście zapomnieć, co się wokół dzieje?
Tak, były. Były miłości, przyjaźni, śluby. To mnie nie dotyczyło. Ale na przykład były zespoły muzyczne. I taki jeden zespół, jak do nas przychodził, to myśmy szaleli z radości. Bo oni nie mieli żadnych instrumentów. Tylko był dyrygent, który śpiewał. I było kilka osób, którymi on dyrygował. A wyglądało to tak. No powiedzmy, hej chłopcy, bagnet na broń. I on to śpiewał. A orkiestra musiała robić tak. Banka, kabanka, banka, kabanka. Ija, liola, ija, liola. Acz, acz, acz. I to wszystko razem. Ja tego do końca życia nie zapomnę. Niech pani sobie wyobrazi, że jak oni łapali Niemców, widziałam takiego starszego Niemca, który siedział, obierał kartofle i był taki strasznie smutny, to mnie było go szkoda, bo wiedziałam, że go pewnie zastrzelą, a on budził litość. Może to był drań, nie wiem, ale robił takie wrażenie, że był bardzo pokrzywdzony. Były takie wieczory, które były spokojne, bo tak pierwszy miesiąc, sierpień na Żoliborzu, był spokojny. Tam były pewne bombardowania, ale dało się jakoś przejść ulicą. Przywozili do nas i przychodzili do nas ci ze starówki, straszni, biedni, chorzy, pokaleczeni i z Puszczy Kampinoskiej. I wtedy zaczęło się coś dziać. Oczywiście wszyscy wszystkim pomagali. Ja nie widziałam, żeby ktoś komuś odmówił pomocy, a wszędzie byłam. Bo musiałam, bo chciałam. Byłam zachwycona tym, że wszyscy mówiłam, tacy dobrzy są ci ludzie, mamusiu, tacy dobrzy. A mama mówi, bo tak trzeba. Sama zresztą, jak się powstanie zaczęło, myśmy mieli mieszkanie na parterze, dosyć duże i z telefonem. I mama natychmiast ustąpiła to mieszkanie tym dowództwu. Bo był telefon. Potem już ten telefon nie działał.
A gdzie się przenieśliście?
Do piwnicy. Do Szczurów. Bardzo przygnębiająco działały na mnie starsze kobiety, które urządzały w piwnicach kapliczki. No tam się każdy mógł modlić, ale one całe dnie odmawiały różańce i śpiewały pieśni nabożne takimi strasznymi głosami. I to mnie przygnębiało. Mniej niż szczury, które chodziły po rurach w piwnicy. To były modły pobłogosław nam Panie, powiedzmy. Przyszli Niemcy i z piwnicy widziałam te buty z cholewami. I wiedziałam, że oni zaraz po nas przyjdą i zaraz nas wyprowadzą z Warszawy, bo tak robili kolejno, do obozu. Ale większym strachem napawali nas Ukraińcy. Ci, oni się nazywali jakoś specjalnie. Taka armia ukraińska, UPA, tak, którzy przystąpili do Niemców. I na Żoliborzu, dwie ulice od nas, był dom straży pożarnej. Nowy, pięknie zbudowany, silny. I oni się tam zatrzymali i wszystkich mieszkańców wyrżnęli nożami. A to było blisko nas i mówiło się, no teraz nasza kolej będzie. Ale mieliśmy szczęście, że nas Niemcy. Widzi pani, jak to jest? Zostaliśmy się do Niemców. Bo oni nie zabijali tak od sobie po drodze, en passant. Widziałam w domu ZUS-u, przechodziliśmy przez ten dom ZUS-u, który był zbombardowany. Tam był jakiś szpital, ale oparty o płot ogrodu, dziedzińca, siedział młody człowiek i miał w rękach swoje jelita. Podtrzymywał takie sine i nic nie mówił. A potem wyprowadzili nas do kościoła na Woli. Tam przynocowaliśmy. Tam ktoś zorganizował jakąś zupę, ale moja mama nie miała garnka ani dzbanka, więc nie dostałyśmy tej zupy. A z tego kościoła do Pruszkowa, do tego obozu. To było coś strasznego, bo to były hale takie kolejowe, betonowe podłogi i gdzie niegdzie podkład kolejowy leżał. I nasza mama dopadła taki podkład i się położyła na nim, a my na niej się położyłyśmy. Tatę zabrali, bandyt, i zabrali nam tatę. Byłyśmy same. I to było straszne, ta zimna podłoga, bo to był przecież wrzesień się skończył, październik już, pierwszy czy trzeci października wychodziliśmy. I to była taka niewygoda straszna. I ten brud, i te wszy. Nie wiem, jak to było, że jak ktoś umarł, to nagle robił się cały szary. Wszy go obchodziły. Cały był pokryty wszami. Po samym powstaniu i po wojnie to była i nauka, i zabawy, i młodość, i miłość. A im bardziej wchodziłam w wiek, tym bardziej mnie prześladują koszmary. Koszmary nocne związane z tamtymi przeżyciami. Na przykład ja się strasznie brzydziłam, bo był brud. Nie było wody, woda była w jednym miejscu tylko i też w takim niebezpiecznym. Trzeba było oszczędzać. Nie było toalet, bo były nieczynne. No, nie było kanalizacji po prostu. I ten brud, i te fekalia, które się ciągle pod nogami czy w jakichś ubikacjach znajdowało, mnie okropnie brzydziły. I to mi się śni. To są moje takie straszne sny. Nie byłam ranna, ale byłam ranna. Te zrywy patriotyczne, które pozwoliły Polsce być Polską. A gdybyśmy tych powstań nie wywoływali, czy nie przystępowali do nich, to pewnie już by nas nie było. Bylibyśmy albo w Rosji, albo w Niemczech. Nie wiem, nie znam się na polityce aż tak, ale zawsze wiedziałam, że to jest wielka rzecz, że my się bronimy, że my się nie damy i że to się na tym nie skończy, że muszą wrócić te czasy. Wróciły późno dosyć. I byłam szczęśliwa, że brałam w tym udział. Tak jak mówię, to nie były strzelaniny, to nie były jakieś bohaterskie czyny, ale swój udział miałam. Myśmy na przykład wieczorami, jak już obsłużyłyśmy tych naszych rannych, biednych, bo trzeba było często im zmieniać opatrunki, bo nie było takiego personelu wykwalifikowanego i tak dużo, to potem siadałyśmy wieczorem i śpiewałyśmy im różne piosenki. Te i z przedszkola, i z kabaretów, które śpiewali nasi rodzice. I oni byli zachwyceni tym. Wieczorem pośpiewajcie co drobniejsze, mówili do nas. Ja odbierałam to zawsze tak samo, że to był wielki zryw narodowy, że Polacy są bohaterami, że Niemcy nas skrzywdzili, że Rosjanie nam dołożyli, ale nie wyobrażałam sobie, jakby Polska mogła istnieć bez tych wszystkich strasznych wydarzeń.
I nigdy pani nie zmieniła zdania, nigdy pani nie żałowała, że wzięła pani udział w powstaniu?
Nie. Byłam dumna, byłam szczęśliwa. Mówiłam, jestem szczęśliwa, że mogłam w tym brać udział. Może to nawet brzmiało trochę sztucznie, może, że się chwalę, ale wtedy nie można się było tym chwalić poza najbliższym otoczeniem, dlatego że no, po prostu za czasów stalinowskich przyznać się, że się brało udział w powstaniu, to wiadomo, co się działo. Zamykali tych ludzi, sama znam kilkanaście osób.
Bo pojawiają się opinie, że czy warto takie poświęcenia, taki kwiat narodu, można powiedzieć, poświęcić, że nie była to akcja zbrojna przygotowana dobrze?
No nie była, bo nie było możliwości, ale gdyby tego powstania nie było, gdyby ci ludzie nie zostali poświęceni, nie zginęli, nie wyobrażam sobie, co by było. No co by było? I tak by nas wytłukli i tak, jak nie Rosjanie, to Niemcy, tylko bez walki. I dlatego zawsze podziwiałam powstanie w getcie, które widziałam ze swoich okien. Że ci Żydzi w ostatnim momencie się zerwali i walczyli. Bo ja tak nie bardzo rozumiałam, dlaczego oni tak dają się poniżać, wybijać, maltretować i nic nie robią. Bo tak było. Ci, co mieli pieniądze, się wykupywali. A ci, co nie, to marli na ulicy z głodu. I jak powstanie wybuchło nasze, to powiedziałam, że może nam się uda, no ale się nie udało. Tym niemniej ja nigdy tego nie żałowałam. Zawsze mnie to wzrusza. Zawsze mnie to wzrusza. I co ciągle nowe fragmenty tego dramatu i tego, nie tylko dramatu, ale tego powstania, tego wielkiego uczucia przychodzi z powrotem do mnie.
Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne, ptasi świst, jeno wyjmij z tych oczu, szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył.
Wysłuchali państwo audycji zatytułowanej Obrazy z powstania. Dobranoc mówi Anna Rębas, audycję zrealizował Stefan Kotiuk.
Stąd odda moje zapatrzenie i ten cień, co za tobą odszedł. Ach, te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny, są coraz młodsze i niedługo już tacy maleńcy na łupinie orzecha stojąc popłyniemy. Porą na opak, jak na przekór wodnym słojom, i tak w wodę się chyląc na przemian popłyniemy nieostrożnie. Zapomnienie, tylko płakać będą na ziemi zostawione przez nas nasze cienie. Twardą ci przemienię, w leczów miękki, płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwiną wszystko, barwy burz, serduszka listków, deszczu w siwy splot. Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy. odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych nadgniewnych czarny pył. Długo bijąco się spędzą po ciepłym powietrzu, stygnie aż jego dosięgnie z mroku i szepczy usta, usłyszy kochany, szumi piosenka i głowę owije mu dzwoni jak włosów miękkich smuga i jest nie pachną tak mocno, że on pochylony nad śmiercią zaciska palce na broni i wstaje i jeszcze czarny od pyłu bitwy czuje, że skrzypce grają i cicho, więc idzie ostrożnie powoli, jakby po nici światła przez morze szumiące z mroku i coraz bliższa jest miękkość podobna do białych obłoków, aż się dopełnia przestrzeń i czuje głos miękki stojący w ciszy olbrzymiej na wyciągnięcie ręki kochany, szumi piosenka, więc wtedy obejmą ramiona. Łas nową rośnie, otchłań otwiera, usta ogromne chłonie i wsie. Weszli, co zapli, dym tylko dusi i krzyk wysoki, węgle, węgle.
Jeno wyjmij z tych oczu szkło wolę, sny obraz dni, które czas białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych czarny pył.